całą pewnością. Wśród tych osób, które kształtowały życie społeczne, jest urodzona w Radomiu sługa Boża Wanda Malczewska. To daje Kościół światu. Każdy z tych świętych żył Ewangelią i żył tak, aby być świadkiem Chrystusa. Każdy z tych świętych i błogosławionych kształtował życie społeczne. Zygmunt Szczęsny Feliński. Człowiek, który odegrał niezwykle ważną rolę w życiu Warszawy, ale także całej Polski. Urodził się w 1822 roku. W domu rodzinnym nauczył się pobożności maryjnej. Wkrótce po śmierci ojca matka jest aresztowana i wywieziona na Syberię. W chwili aresztowania młody Zygmunt ma 16 lat. Pozostał z braćmi i z trzema siostrami bez dachu nad głową. Ale znalazł się dobry człowiek, który nim się zaopiekował. Zenon Belina Brzozowski, bogaty mieszkaniec z Podola, zainteresował się tym bardzo zdolnym chłopcem. Zygmunt jedzie na studia, do Moskwy, potem do Paryża, studiuje na Sorbonie, w Collège de France. Tam, w Paryżu, Feliński utrzymuje serdeczne, przyjacielskie kontakty z Juliuszem Słowackim. Jako kilkunastoletni chłopiec czuwa przy umierającym Słowackim. To właśnie Zygmunt Szczęsny Feliński sprowadza księdza z Najświętszym Sakramentem do umierającego Słowackiego, a potem Słowacki powie, to był piękny dzień w moim życiu. Szczęsny Feliński przygotowuje się do tego, aby wrócić do kraju. Dowiaduje się o powstaniu poznańskim. Uczestniczy w tych walkach. Jest ranny. Potem studia teologiczne. Otrzymuje święcenia kapłańskie. Rozpoczyna pracę w Petersburgu, w słynnym kościele świętej Katarzyny. A potem zostaje profesorem Akademii w Petersburgu. Ma bardzo ważną dewizę życiową. Nie proszę przeto Pana Boga, aby to lub owo mi zrządził, ale żeby wszystko to, co zrządzić raczy, miało dla mnie taki urok i powab, dlatego tylko, że jest to wola Jego, żebym pokusy nawet nie miał co innego pragnąć. Chciał tylko spełniać Bożą wolę i tylko o to się modlił. Nie prosił o nic szczególnego dla siebie. Zaangażował się tam w Petersburgu w działalność charytatywną. Zauważyli to wybitni przedstawiciele dworu carskiego. Zauważono, że może taki kandydat, który nie jest związany z powstaniami w Polsce, w Warszawie, może być kandydatem na biskupa, arcybiskupa warszawskiego. I ciekawa rzecz. Przedstawiciele caratu proponują, aby Ojciec Święty mianował właśnie Zygmunta Szczęsnego Felińskiego arcybiskupem Warszawy. Ten młody ksiądz jest znany w środowisku księży zmartwychwstańców, którym bardzo ufał Ojciec Święty. Szczęsny Feliński zostaje arcybiskupem Warszawy. Rząd rosyjski ma nadzieję, że to będzie ktoś bardzo uległy. A już po nominacji, podczas audiencji u cara, młody biskup bardzo spokojnie, z szacunkiem dla cara, ale mówi o prawach swojego narodu. Zostaje arcybiskupem, ale car niepokoi się. W pewnym momencie, gdy pojawiły się prześladowania Polaków, arcybiskup przedstawia swój program. Nauka moja nie jest moja. Tak powiedział do księży zaniepokojonych tą kandydaturą. Ale pamiętajcie, nauka moja nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. To jest katolickiego kościoła, stróża i ministra ustanowionej przez Chrystusa religii. Głównym przeto zadaniem moim będzie urządzić wszystkie sprawy duchowne według ducha kościoła, to jest zgodnie z prawem kanonicznym i rozporządzeniami stolicy apostolskiej. I to już wzbudziło niepokój władz carskich. Ale potem zdecydowanie występuje w obronie narodu i broni represjonowanych, broni tych, którzy są prześladowani. Pisze słynny list do cara. 15 marca 1863 roku pisze: uczyń z Polski naród niepodległy. Proszę, zaklinam waszą cesarską mość, aby chciała położyć koniec tej walce i eksterminacji. Więcej jest prawdziwej wielkości w przebaczaniu cofającym się przed rzezią, aniżeli w zwycięstwie wyludniającym cały kraj. Książę Konstanty Mikołajewicz otrzymuje ten list, ale nie przekazuje carowi. Ten list ukaże się we Francji. I to było wystarczającym argumentem, aby pozbawić arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego stolicy warszawskiej. Jest wypędzony. Wypędzony na Syberię. Długie lata oczekiwania, że może car zmieni swoją decyzję. Długie lata wygnania, ale troski o ojczyznę. Pozwolono mu w pewnym momencie po rezygnacji z urzędu arcybiskupa warszawskiego wrócić do ojczyzny, ale nie pozwolono już nigdy wrócić do Warszawy. Złożył ofiarę życia. To czas niewoli, ale to czas także, gdy w trudnych sytuacjach kształtowała się wiara wielkich naszych Polaków. Adam Chmielowski, brat Albert, urodził się w 1845 roku. Otrzymuje stypendium, studiuje w Sankt Petersburgu. Potem jedzie do Warszawy, kontynuuje studia w gimnazjum, a potem w Puławach wyjeżdża za granicę. Wiedeń, studia, środowisko malarzy. Zostaje potem zaangażowany w walkę narodowo-wyzwoleńczą. Podczas jednej z bitw w Powstaniu Styczniowym jest ranny. Aż trudno wyobrazić sobie, ile cierpiał, gdy bez jakiegokolwiek znieczulenia dokonywano operacji na rannej nodze. Zasłynął w środowisku malarskim z tego słynnego obrazu Ecce Homo. I wtedy zaczął inaczej myśleć. Opuszcza środowisko artystów, opuszcza środowisko malarzy, wstępuje do zakonu jezuitów, a potem żyje duchem świętego Franciszka. Kolejny etap to wielkie zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym, najbardziej biednym w Krakowie. Zakłada zgromadzenie braci Albertynów, sióstr Albertynek. Kształtuje świadomość narodową, ale przede wszystkim pokazuje, jak żyć Ewangelią w trudnej sytuacji. Błogosławiony Konrad Koźmiński. Jako młody chłopiec traci wiarę. W czasie studiów uważa się już za niewierzącego, a potem jest aresztowany, uczestniczy w spisku młodzieży. W czasie pobytu w więzieniu nawraca się. Wstępuje do kapucynów, a potem ogromne zaangażowanie w kształtowanie ducha narodowego i także w kształtowanie tej ważnej świadomości, że w duchu Ewangelii można budować nowe społeczeństwo. Z konfesjonału zakłada najpierw stowarzyszenia, a potem zgromadzenia zakonne. Wyczerpany tą pracą umiera w opinii świętości w 1916 roku. Wśród tych wielkich, świętych bohaterów czasów niewoli, tych, którzy pracowali na wolność, także człowiek świecki, Edmund Wojciech Bojanowski. Świecki człowiek, który chciał zaangażować się w to, aby powstało zgromadzenie sióstr zajmujące się najbiedniejszymi szkołami. To świecki człowiek założył zgromadzenie sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny. Zaangażowany w to, aby kształtować nowego człowieka. Dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za tych świętych i za tylu jeszcze innych, którzy w trudnych warunkach, jakim był czas niewoli, czas prześladowania wiary, Kościoła i polskości, potrafili żyć Ewangelią. Dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za wszystkich świętych, tych naszych, polskich, ale także tych nieznanych na całym świecie. Panu Bogu dziękujemy za to, że powstaje taki wielki skarbiec łask, które wysłużył Chrystus, Matka Najświętsza i właśnie ci święci. To dzięki tym darom, dzięki tym łaskom wysłużonym przez wspaniałych ludzi, my dzisiaj w duchu wiary w świętych obcowanie możemy stanąć przy grobach naszych bliskich, modlić się w ich intencji, ale także ofiarować coś z tego wielkiego skarbca Kościoła, ten dar nazywamy odpustem. To jest zasługa wszystkich świętych i tylu dusz pobożnych, które żyły Ewangelią. Panu Bogu dziękujemy za tych ludzi, którzy są dla nas drogowskazem, światłem i źródłem nadziei. Ale także w duchu wiary chcemy spojrzeć jeszcze raz na to piękne kazanie na górze, które jest nazywane Konstytucją Królestwa Bożego. I tak w ciszy serca chcemy odpowiedzieć sobie, w jakim stopniu my żyjemy tym, o czym mówił Chrystus. Błogosławieni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni ubodzy duchem. Błogosławieni cisi. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni, którzy potrafią cierpieć prześladowanie dla sprawiedliwości. W ciszy serca powiedzmy Chrystusowi o tym, w jakim stopniu my jesteśmy na tej drodze, którą ukazuje Chrystus i którą przeszli wszyscy święci.